Prezydent Polski Andrzej Duda i przewodniczący Solidarności Piotr Duda podpisali nową umowę programową. Dokument zakłada m.in. utrzymanie programów społecznych, wprowadzenie dodatku solidarnościowego i funduszu medycznego. Znalazł się w nim także zapis o emeryturach stażowych.
A cała uroczystość odbyła się w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Poprzednia umowa programowa między Solidarnością a wówczas kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą została podpisana dokładnie 5 maja 2015 roku.
Szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że podpisany dokument jest kontynuacją umowy sprzed 5 lat. Podkreślił, że w tym czasie Solidarność mogła liczyć w trudnych sytuacjach na prezydenta. Przewodniczący związku mówił o tym, co zostało zrealizowane oraz to, co zostało jeszcze do wprowadzenia.
Projekt prezydencki tego najważniejszego wtedy punktu, czyli przywrócenia wieku emerytalnego sprzed reformy, był dla Solidarności najważniejszym punktem, bo mało kto wierzył w to, że uda nam się odkręcić tą złą reformę. W tym punkcie także były wpisane emerytury stażowe w punkcie umowy programowej, ale także w tym projekcie prezydenckim, ale nie znalazło to przychylności większości parlamentarnej. Tak się delikatnie mówiąc wyrażę. Dlatego w nowej umowie programowej konsekwentnie wpisujemy i dzisiaj z panem prezydentem podpiszemy emerytury stażowe. To oczekują pracownicy.
Prezydent Polski Andrzej Duda, mówiąc o swojej kadencji, powiedział, że był to czas zmieniania Polski zgodnie z porozumieniem z Solidarnością.
To żądanie obniżenia wieku emerytalnego w tamtej kampanii wyborczej 2015 roku było rzeczywiście jednym z fundamentalnych, ale dla mnie ten czas tych 5 lat, o których pan przewodniczący przed chwilą mówił, to był przede wszystkim rzeczywiście czas zmieniania Polski w tak wielu aspektach zgodnie z literą przede wszystkim tego naszego porozumienia wtedy z 5 maja 2015 roku, bo ono ujęło te aspekty najważniejsze, te, które rzeczywiście były wtedy powszechnie wyrażanym pragnieniem ludzi na wszystkich moich spotkaniach. Czyli przede wszystkim obniżenie wieku emerytalnego, przede wszystkim dbałość o rodzinę.
Umowa programowa sprzed 5 lat opierała się na 4 filarach: rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu.
Wykonujący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz wydał zarządzenie o usunięciu z holu sądu portretów pierwszych prezesów z lat 1945-1989.
W uzasadnieniu podkreślił on, że w czasach PRL-u nie funkcjonowało niezależne sądownictwo, a osoby pełniące urząd sędziego były pozbawione podstawowych gwarancji niezawisłości.
Profesor Zaradkiewicz uznał wyróżnienie takich osób poprzez upamiętnienie wraz z prezesami Sądu Najwyższego Niepodległej Polski jako moralnie niedopuszczalne.
Dlatego z holu głównego usunięto 6 portretów pierwszych prezesów Sądu Najwyższego, w tym m.in. Wacława Barcikowskiego i Adama Łopatki.
Politolog dr Paweł Machalski pozytywnie ocenia decyzję w tej sprawie. Jak podkreśla, stanowi ona uzasadnione dopełnienie procesu dekomunizacji nazw ulic i placów sprzed kilku lat, ale także uzupełnienie innych reform w Polsce.
Teraz, kiedy po raz pierwszy cieszymy się już ze stosunkowo długim okresem władzy patriotów w pełnym tego słowa znaczeniu, to już przecież 5. rok, można obok słusznego reformowania gospodarki, kwestii społecznych, także więcej uwagi poświęcić na to, co zostało zapominane, czyli na kwestie symboli, na kwestie właśnie tego typu, można by powiedzieć, detali, ale tak naprawdę to nie są detale, bo to są znaki naszej tożsamości lub zaprzeczenia tej tożsamości. Znaki tożsamości należy pielęgnować, a jej zaprzeczenia usuwać.
W ubiegły piątek, obejmując obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, Kamil Zaradkiewicz zaznaczył, że nadszedł czas, by sądownictwo uwolniło się od piętna haniebnego dziedzictwa zbrodni sądowych i bezmiaru niesprawiedliwości, z którymi dotychczas się nie rozliczyło.
Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na kolejne prace przy budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną.
Chodzi o przebudowę toru wodnego na rzece Elbląg oraz budowę mostu obrotowego w Nowakowie. Firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 22 czerwca.
W ramach tego etapu powstanie też nowy odcinek drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki, między innymi ze ścieżką dla pieszych i rowerzystów.
Obecne prace na Mierzei dotyczą między innymi budowy portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan Wiesław Piotrzkowski, poinformował, że prace nad rzeką Elbląg i w jej pobliżu potrwają do 30 miesięcy.
Całość prac ma być wykonana na odcinku 10 km 400 metrów. Ten etap będzie obejmował pogłębianie rzeki Elbląg i obudowę brzegów. Jak również na rzece Elbląg zostaną umieszczone miejsca niskich przystani dla możliwości korzystania przez wodniaków z tej naszej infrastruktury. Ciekawym elementem, który w tym przetargu się znalazł, jest budowa mostu w Nowakowie, otwieranego o pionowej osi obrotu. I ten most ma zastąpić stary most pontonowy, który raczej do tej pory stanowił dla żeglugi utrudnienie.
Całkowita długość nowej drogi morskiej przez Mierzeję Wiślaną wyniesie blisko 23 km.
Umożliwi ona wpływanie do portów Elblągu jednostek do 100 metrów długości i do 20 metrów szerokości. Budowa kanału ma zakończyć się w 2022 roku.
Konferencja biskupów katolickich Ameryki apeluje o to, by szczepionki przeciwko koronawirusowi nie były skażone moralnie.
Do wydania jednoznacznych wskazówek dla firm farmaceutycznych w tej sprawie księża biskupi wzywają Agencję do Spraw Żywności i Leków.
Podczas jednego z wywiadów ksiądz arcybiskup Joseph Naumann, przewodniczący Komisji do Spraw Życia Episkopatu Ameryki, przypomniał, że historia tworzenia szczepionek w niektórych przypadkach pokazuje, że wykorzystywano linie komórkowe z abortowanych dzieci.
Niektóre ze szczepionek, które są dzisiaj stosowane, zawierają w sobie ten problem etyczny, dodał ksiądz biskup. I podkreślił, że my jako Kościół nie chcemy robić niczego, co w jakikolwiek sposób akceptuje zabijanie dzieci poczętych.
Bioetyk dr Błażej Kmieciak mówi, że apel księży biskupów jest zasadny, a obecny poziom nauki daje możliwości realizacji ich postulatów.
Zagadnienie etycznego kontekstu szczepionek wydawać się może dość osobliwym tematem. Natomiast jeżeli spojrzymy tak naprawdę na jego podłoże, on ma niezwykle istotne znaczenie, bo to jest po prostu pytanie, na jakim materiale biologicznym my podejmujemy się poszukiwań rozwiązania problemu. I to jest tak naprawdę pytanie, które dla nas jako dla naukowców jest szczególnie ważne. Czy możemy badać każdy materiał w celu osiągnięcia jakiegoś pozytywnego zysku? Wykorzystanie embrionalnych komórek macierzystych, czy w ogóle tego typu materiałów w celu tworzenia szczepionek wydaje się pewnego rodzaju pokusą szybkiego działania. Aczkolwiek zwracam uwagę na to, że dzisiejsza biotechnologia daje możliwość zamiany po prostu tego typu materiałów i nie ma ich konieczności wykorzystania, stąd też apel biskupów jest jak najbardziej uzasadniony.
Nad opracowaniem szczepionki na koronawirusa pracują naukowcy na całym świecie.
W ramach globalnej inicjatywy zorganizowanej przez Komisję Europejską światowi liderzy zadeklarowali przekazanie 7 miliardów 400 milionów euro na opracowanie szczepionki i metod leczenia COVID-19.
Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej wspólnie mają przekazać 3 miliardy euro.
To były wiadomości na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu. Przed nami jeszcze prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami i deszczem. Gdzieniegdzie na północnym wschodzie lokalnie burze. W górach śnieg. Temperatura od 10 do 14 stopni, lokalnie na południu Podlasia 16, a chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam od 7 do 9 stopni. Wiatr umiarkowany, w całym kraju porwisty północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie południowo-zachodni. W górach i w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1002 hektopaskale.